Godzina reporterów.
Cześć Morsiaki, zapraszam na Godzinę reporterów. Aneta Filipkowska, zaczynamy. W poniedziałek, 21 listopada, odbył się konkurs jednego wiersza w ramach 15. ogólnopolskiego przeglądu Połowy poetyckie w Café Strych w Gdyni. Do jury wpłynęły 34 prace, które autorzy osobiście przedstawili zgromadzonej publiczności. Pierwsze miejsce zajęła Monika Maciarz. Komisja wyróżniła m.in. Piotra Borkowicza, studenta polonistyki z naszego uniwersytetu. Z jurorami i laureatami konkursu rozmawiał Marcin Wójcik.
W tym wieczorku będę czytać wiersze z najnowszej książki Smatecznika. I cieszę się, bo jestem już tutaj drugi raz i mam nadzieję, że atmosfera będzie podobna jak ostatnio.
I po spotkaniu ma być konkurs.
Tak, dokładnie. Konkurs jednego wiersza.
Jest to 15. edycja ogólnopolskiego przeglądu Połowy poetyckie. Są dwa konkursy korespondencyjne na zestaw wierszy. Ten już jest rozstrzygnięty. Jutro będzie o godzinie 18.00 tutaj gala finałowa. A dzisiaj łowimy na żywo konkurs jednego wiersza. Każdy uczestnik chętny zgłasza się z jednym tekstem niepublikowanym, nienagradzanym i czyta na żywo i składa jeden egzemplarz na stoliku jury. Dzisiaj werdykt, a jutro rozdanie nagród na tej gali łączonej z finalizowanej koncertem Barda Jana Kondraka.
Jak wygląda poziom tutaj prezentujących osób swoją twórczość?
Najwyższy.
Małgorzata to mówi dobrze. Rzeczywiście nie. Z poziomem jest różnie, aczkolwiek poziom jest o tyle ciekawy i sytuacja sama jest w sobie o tyle ciekawa, że udaje nam się grupować bardzo różne pokolenia, co zresztą za chwilę będzie słychać i widać, że tak powiem. Czyli mamy osoby, które zaczynają swoją przygodę z poezją i są w wieku nastoletnim, powiedzmy, ale mamy też jakichś tam, powiedzmy, no, poetów, którzy mają ze sobą już dwie czy trzy książki. No i zdarzają się też na przykład weseli emeryci w dobrym nastroju po 80, tudzież przed 80, którzy przynoszą też swoje wiersze. Także staramy się łączyć pokolenia i jako jurorzy staramy się wyszukiwać te najlepsze rzeczy, bo to, o czym jeszcze Paweł nie wspominał, oczywiście jak w każdym przyzwoitym konkursie bijemy się o nagrody finansowe, czyli w puli mamy do podziału 1300 zł i dodatkowo najlepsze wiersze ukażą się na łamach kwartalnika artystycznego Bliza, w którym ja mam przyjemność odpowiadać za dział poetycki i myślę, że to jest też taka sytuacja, że też jest dla tych ludzi istotna rzecz, że te ich teksty będą docierały poprzez salon, sieć Empik, tudzież inne miejsca do całego kraju, także będzie można te wiersze też ocenić sobie zupełnie już w wydruku, jako słowo drukowane, co zawsze jednak jakoś tam jeszcze nadal cały czas w Polsce ten prestiż podnosi, bo nie tylko internet tu jest istotny.
Też sama aktywność ludzi, aby pisali, przychodzili, dzielili się twórczością, to nie tylko otwiera i umożliwia proces jakby warsztatowy, więc sama aktywność, pozytywne myślenie, czy w ogóle przyjście, odwaga, przeczytanie, to już też jest warta rzecz, więc wszyscy są w konkursie zwycięzcami, biorąc w nim udział. I co nie wspomnieliśmy, jesteśmy w Przystani Poetyckiej Strych. Tu od 15 lat organizujemy i prowadzimy spotkania poetyckie. Także zapraszamy tutaj co miesiąc, od stycznia do grudnia. W grudniu będzie najbliższe kolejne spotkanie.
Informacje o spotkaniach naszych, jak najłatwiej, żeby sobie zdobywać, to po prostu poprzez Facebooka, poprzez fanpage Centrum Kultury w Gdyni i tam to zawsze się pojawia, tudzież na stronie internetowej Centrum Kultury w Gdyni zawsze te informacje są na bieżąco, także tak jak już Paweł wspomniał.
I profil Przystań Poetycka Strych na
Facebooku. Tak jest, jak najbardziej, to też mamy i też może nas tam znaleźć, także jak ktoś będzie szukał, to nas znajdzie.
Sieć druga, kokietos. Nie mogłem zapłacić. W zamkniętych oczach budzą się kamienie. Pod językiem zamiast monet łodzie rozpraszają wiosło. Łodnie widzimy, jak kończymy tych, którzy idą w kierunku drzew i owoców. Dalej, w stronę lodów roślin jezioro, dokąd płyną wszystkie ryby. Stopy obleczone śluzem.
Godzina reporterów.
Pokaz niemego filmu Czarownice z 1921 roku z muzyką na żywo w wykonaniu duetu Maria Mira i Maria K. towarzyszył inauguracji Nordic Focus Festival. Z widzami przed pokazem rozmawiała nasza reporterka Ania Augustyniak, pytając, dlaczego uczestniczą w pokazie. Organizator projekcji Tomasz Pupacz opowiedział natomiast o powstaniu festiwalu.
Dlaczego przyszliście na dzisiejsze wydarzenie, na Nordic Focus Festival?
Mnie interesuje kultura nordycka, szczególnie Norwegii, a poza tym jestem członkinią DKF-u, więc to jest oczywiste, że się zjawiłam na tym wydarzeniu filmowym i w ogóle bardzo lubię przedwojenne kino i jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało z muzyką na żywo.
Bardzo mnie interesuje muzyka na żywo. Widziałem już kilka filmów z muzyką na żywo i uważam, że jeżeli ktoś jeszcze nie doświadcza tego typu kontaktu ze sztuką, to naprawdę wiele traci.
Przede wszystkim studiuję skandynawistykę tutaj na uniwersytecie, no i interesuję się właśnie kulturą Skandynawii, tego obszaru.
Dlatego, że jestem wyznawczynią Asatru i interesuje mnie cała skandynawska jakby kultura i dlatego, skoro mam możliwość przyjścia za darmo, zobaczenia czegoś takiego, to dlaczego mam nie skorzystać?
Ze względu na jedną z wokalistek, Maryjka. Byłam już kiedyś na filmie, do którego dogrywała muzykę. Też film nie z muzyką na żywo i teraz jest drugi film, którego nie widziałam. Dlaczego w ogóle powstał ten festiwal i dlaczego teraz? Czy to jest odpowiedź na zainteresowanie kulturą nordycką, czy właśnie ten festiwal ma je dopiero wzbudzić?
No myślę, że ma i wzbudzić, ale też bardzo dużo osób się fascynuje krajami skandynawskimi. Jesteśmy nadbałtyckimi sąsiadami. Możemy lubić pewne kulturowe czy społeczne tam zachowania, bądź ich nie lubić, ale myślę, że warto je przede wszystkim poznawać.
A dlaczego akurat ten film został wybrany jako rozpoczęcie festiwalu?
Ten film Czarownice, myślę, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy tego, że skoro on powstał w 1922 roku, technicznie i artystycznie jest tak wykonany, że do tej pory sprawia ogromne wrażenie. Oczywiście cała historia jest czymś takim jakby treściwym, ale trochę też naddanym, więc dzisiaj się pewnie to ogląda bardziej, jak nazwijmy to, dzieło sztuki filmowej. To zawsze się okazuje po latach, czy to się broni. Myślę, że się broni. Myślę, że na pewno zaprezentowana dzisiaj muzyka przez duet Maria Mira i Maria K. daje coś dodatkowego, jakby nadbudowuje kolejną warstwę w tym filmie. Jest to zupełnie jakby nowa wartość tego obrazu, która mnie też osobiście bardzo, bardzo zaskoczyła.
Godzina reporterów.
W piątek 25 listopada w gdańskim klubie Metro odbył się drugi półfinał przeglądu kapel studenckich Muzykaliada, organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Z Karoliną Ciemińską rozmawiał nasz reporter Adam Kalinowski.
Muzykaliada to jest projekt realizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. W tym roku mamy drugą edycję i aktualnie jesteśmy na drugim półfinale. Ten projekt jest przeglądem nie tylko kapel, ale i wokalistów, którzy się do nas zgłaszają z całego Trójmiasta i z okolic. Na podstawie najpierw półfinałów, które mamy trzy, tak wyjątkowo, a potem finałów wybieramy zwycięzcę. Na półfinałach o tym, kto dostanie się do finału, decyduje publiczność. Ale na finale będzie już profesjonalne jury, który oceni, który zespół czy wokalista wypadł najlepiej. W ten sposób ustalimy, kto wygra Muzykaliadę. Dzisiaj grają trzy zespoły wyjątkowo, ponieważ jeden z nich niestety zachorował. Najpierw zagrali QSTN. Jest to zespół, który gra polski rock. Następnie wystąpił zespół Hellwind, który reprezentuje metal, oraz zespół Crimson Trial, który też gra metal typowy. Już mamy zagwarantowane na pewno nagrody z Drumstora. Teraz pracujemy nad pozyskaniem studia i pracujemy też tak jeszcze po cichu nad Kortowiadą, żeby tam udało się zdobyć małą scenę dla zespołu, który wygra, aby tam mogli podczas tegorocznej Kortowiady wystąpić.
Jednym z zespołów piątkowego koncertu była grupa Hellwind. O ich muzyce, doświadczeniach i aspiracjach opowiedziała wokalistka Julia Pawlak i gitarzysta Konrad Atanasiewicz.
Nazywamy się Hellwind. Ja gram z chłopakami od półtora roku mniej więcej. Doszłam do zespołu. Wcześniej mieli jeszcze dwie wokalistki, które były autorkami większości tekstów napisanych na naszej dzisiejszej setliście. Ale też wiele mamy nowych kawałków, które są jeszcze w planach, jeszcze trochę niedopracowane, ale pracujemy nad nimi i rozwijamy się. No i planujemy nagrać płytę. Gramy progressive metal. Jest to dość niespotykany gatunek. No wiadomo, że większość ludzi trochę nadciąga swoją muzykę po ten gatunek, ale rzeczywiście gramy rasowy progressive metal i tego nam nie da się totalnie odmówić.
inspirujemy się zespołami właśnie takimi progresywnymi, typu Tesseract na przykład, ale staramy się też nie kopiować tego, tak jeden do jeden wyciągamy z tej muzyki to, co lubimy, co nam się podoba.
Mamy nadzieję, że wygramy, no ale porażka nie będzie aż tak martwiła, bo zagraliśmy bardzo dobry koncert, jak na nasze możliwości. Oczywiście uważamy, że konkurencja jest naprawdę wyrównana i nie ma tutaj co mówić, bo no po prostu gramy z dobrymi zespołami, mamy tego świadomość. Oczywiście jest różnica gatunków, więc to nie ma co porównać, kto jest lepszy, kto jest gorszy, no ale cieszymy się, że w ogóle mogliśmy wystąpić i tyle. Ja się czuję bardzo usatysfakcjonowana. Rzeczywiście chyba to był mój pierwszy koncert, kiedy poczułam taki kontakt z publicznością, bo rzeczywiście chłopaki tam na publiczności mi pomogli i tak było widać, że po prostu chcą, żeby nam ten koncert się udał. Bo rzeczywiście czasem tak się zdarza, że publiczność delikatnie nie chce współpracować, to jest delikatnie peszące i stresujące, ale uważam, że naprawdę dzisiaj daliśmy z siebie wszystko i możemy być spokojnie zadowoleni z tego koncertu. Graliśmy najwięcej koncertów w Uchu, też zdarzyło się w Wydziale Remontowym. 2 razy w Metrze, między innymi byliśmy supportem dla Kretury, więc to było dla nas niezłe osiągnięcie. Graliśmy też w Słupsku. No przede wszystkim chcielibyśmy zagrać na Woodstocku, nie? To jest naprawdę nasze... No to było spełnienie, myślę, marzeń każdego z nas, bo to jest, wiadomo, niesamowity festiwal i tam jest taka energia, że tego się nie da niczym innym zastąpić. A no, myślę, że to jest po prostu szczytem jakimś tam, do którego dążymy.
Koncert przypadł do gustu również publiczności.
Bardzo fajnie, bardzo miły wieczór, fajne zespoły. Ale jeżeli chodzi o fajną zabawę i o miłe spędzenie wieczoru, to tak.
Bałem się trochę, że tutaj po pierwszej edycji jego muzykaliady będzie spadek poziomu, no na szczęście tego spadku nie ma.
Drugi półfinał wygrał heavy metalowy zespół Crimson Trail, na który publiczność oddała najwięcej głosów. My zaś razem z organizatorami zapraszamy na ostatni półfinał.
Trzeci półfinał odbędzie się 16 grudnia, też w Metrze, także zapraszamy gorąco. Wystąpi zespół Rabish oraz zespół Nobility Stalk. To są zespoły, które występowały już podczas pierwszej edycji muzykaliady i zgłosiły się do nas ponownie. Wystąpi także zespół Nanger. Na pewno będzie bardzo fajnie i mam nadzieję, że licznie przybędziecie na ostatni półfinał muzykaliady. Wybierzemy wszyscy wspólnie ostatniego finalistę.
Godzina reporterów.
Andrzejki to współcześnie czas hucznych zabaw, ostatnia okazja przed świętami na udział w tanecznych imprezach. Jakie są kulturowe źródła naszych andrzejkowych tradycji? Dlaczego te zwyczaje odbywają się właśnie w Wigilię Świętego Andrzeja? Z dr Barbarą Forysiewicz rozmawiała Anna Augustyniak. W materiale usłyszycie, dlaczego niektóre wróżby i rytuały, takie jak lanie wosku, przetrwały do dziś, a inne zostały zapomniane. Co więcej, poznamy ciekawą anegdotę andrzejkową z życia pani doktor.
Pierwsza wzmianka o Andrzejkach datowana jest na wiek XVI i tutaj znajdujemy taką wzmiankę o Andrzejkach w sztuce teatralnej zatytułowanej Justyn i Konstancja. I w tej sztuce teatralnej odnajdujemy taki zapis. Nalejcie wosku na wodę, poznajcie swoją przygodę. I dalej, w Wigilię Jędrzeja Świętego ujrzy oblubieńca swego. Te cytaty z XVI-wiecznej sztuki już mówią nam coś więcej o samych obyczajach świętowania Andrzeje, kolaniu wosku, który przetrwał również do naszych czasów w różnej formie. Pierwotnie chodziło o rytuał, w którym uczestniczyły panny, które właśnie poprzez to lanie wosku na wodę przez klucz miały poznać atrybuty swojego przyszłego męża. Natomiast współcześnie no, bywa z tym różnie. Bardziej chodzi może o poznanie swojej przyszłości, o poznanie właśnie tej zaznaczonej tutaj w cytacie przygody. Dlaczego Andrzejki? Dlaczego odbywają się Wigilię Świętego Andrzeja? Tutaj należy się cofnąć jeszcze wcześniej niż do wieku XVI, do średniowiecza, kiedy mamy do czynienia w Europie z dominacją kościoła, dominacją chrześcijaństwa i różnorodnością form teatru religijnego. To właśnie wtedy powstają mirakle, czyli sztuki o cudach dokonywanych przez świętych patronów miast i bardzo lubianym ówcześnie patronem był święty Andrzej. Dlatego że był pierwszym apostołem, czyli człowiekiem, który był bardzo blisko Chrystusa od początku nauczania Chrystusa. Także patron zacny. Ponadto męczennik. Także też przy pomocy obrazu świętego Andrzeja można było pokazywać ludziom, jaką postawą powinien się charakteryzować prawdziwy uczeń Chrystusa. Lud z osobą świętego Andrzeja był w pewnym sensie zaprzyjaźniony. Nie była to postać obca. Święty Andrzej z czasem czasem staje się patronem rodzin, staje się również patronem osób, które poszukują miłości. I może to skojarzone zostało też z tymi rytuałami, które były związane z odpowiedzią na pytanie, za kogo wyjdę za mąż. Lanie wosku to nie jedyny zwyczaj, nie jedyny rytuał andrzejkowy. Również palono ogniska przed domami, palono ogniska świętego Andrzeja i no, to była trochę taka też czynność magiczna, ponieważ ona miała za zadanie odstraszać złe duchy. I jak już te złe duchy zostały odstraszone, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby pięknie śnić tą noc poprzedzającą wspomnienie świętego Andrzeja. Te sny były później analizowane, ponieważ uważano, że w tych snach kryje się jakaś zapowiedź późniejszych losów, późniejszej przygody. Jeszcze do takich tradycyjnych, starych rytuałów na pewno można zaliczyć wysypywanie ziarna. Tym ziarnem na przykład obsypywano łoże. Ziarno kojarzy nam się z rozwojem nowej rośliny, płodnością. O tę płodność tutaj chodziło. Dochodzi tutaj do synkretyzmu religijnego, nałożenia wartości chrześcijańskich na przyzwyczajenia ludu, na jeszcze przedchrześcijańskie tradycje i rytuały. Też pamiętam taką swoją przygodę z wróżbami andrzejkowymi jeszcze dawno w szkole podstawowej, kiedy właśnie z okazji Andrzejek wychowawczyni zorganizowała spotkanie z kulturą słowiańską, ze zwyczajami andrzejkowymi, przy czym no wiadomo z dziećmi już nie praktykowało się tego lania wosku właśnie pod kątem sprawdzenia za kogo i kiedy wyjdzie się za mąż, tylko trzeba było tutaj tę formułę odpowiednio zmienić i ta formuła też funkcjonuje po dziś dzień, po prostu próbuje się przy pomocy tego wosku odpowiedzieć sobie na pytanie, co mnie czeka w przyszłości. No i pamiętam, że kiedy wylałam przez klucz wosk, to wyszło mi coś w rodzaju statku. I wtedy pani powiedziała, o, czekają cię dziecko podróże. No to ja się bardzo ucieszyłam, zresztą po dziś dzień bardzo lubię podróżować, ale rzeczywiście nie zastanawiałam się nad tym wcześniej. Dopiero dzisiaj, jak mnie pani zapytała o andrzejki, o wróżby andrzejkowe, to sobie przypomniałam, że rzeczywiście, jak poznałam swojego życiowego partnera, obecnie męża, wtedy się zaczęły podróże. Także coś chyba w tych starych tradycjach jeszcze jest.
I to już wszystko w Godzinie Reporterów. Aneta Filipkowska, do usłyszenia.
Godzina Reporterów.